On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym comiesięcznym spotkaniu z cyklu On wspomoże swoje wierne sługi. I dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o cudzie. Cud to będzie nasz główny bohater. Czym jest cud? Ktoś by mógł zapytać. Większość z nas na temat cudu ma jasny pogląd. Może nie umiemy tego nazwać, zdefiniować, ale cud to coś ponadnaturalnego. Jakby powiedzieć rzecz, która wymyka się z prawideł świata. Największym cudem, o którym nie będę dyskutował, jest cud największy dla każdego katolika, to jest Eucharystia, czyli w chlebie i winie ujawnia się istota Boga. Ujawnia się Bóg w pełni, tak? Czyli w rzeczywistym świecie pojawia się coś ponad tym rzeczywistym światem. I to jest tak duża teologia, że ja nie jestem teologiem, więc w ogóle tego nie będę rozważał. Ale później mamy te cuda, którymi się często fascynujemy. Czyli ktoś, nie wiem, był chory i wyzdrowiał, lub jakieś nawrócenie wielkie, cudowne, tak? Jakiś zatwardziały grzesznik, który się zmienia pod wpływem modlitwy, to też jest cud. I gdy sobie tak byśmy właśnie te cuda próbowali poukładać, to większość ludzi fascynuje się właśnie tymi uzdrowieniami, tymi jakimiś takimi zmianami ponadnaturalnymi, tym cudem słonecznym, gdy w Fatimie słońce tańczyło i tak dalej. Jednakże z mojego punktu widzenia, może Państwa do tego dzisiaj przekonam, to są najmniej ważne cuda. One występują po to, żeby pobudzać naszą wiarę, żeby nas przywołać do wiary, a często są efektem wiary. Jednakże są też te cuda inne, o którym tutaj już przed chwilą powiedziałem. To jest czyjeś nawrócenie, czy też jakaś, można powiedzieć, zgoda na interwencję Bożą. Dlaczego dla mnie te cuda są większe, a często bardzo niezauważalne w dzisiejszym świecie i w ogóle w historii? Ponieważ te cuda wymagają wolnej woli człowieka. Człowiek musi ugiąć swoją wolę, zgiąć swój kark i zgodzić się na to, żeby iść z wolą Bożą, posłuchać wezwania Chrystusa, posłuchać Ducha Świętego. Według mnie znam siebie i też znam Pismo i czytam u Izajasza na przykład o tych karkach twardych Izraela, którzy nie chcą się zgiąć i tak dalej. To jest najtrudniejsze, aby uznać, że ten wyżej, czyli Bóg, chociaż uznajemy, że jest wielki, wspaniały, cudowny, ma siłę, moc i w ogóle jest, ale że On ma lepszy pomysł na nasze życie niż my sami. I pójście tą ścieżką, którą On przygotowuje. Po tym przydługim wstępie chciałbym Państwu powiedzieć o takim cudzie. O takim cudzie często niezauważalnym, bo jest w cieniu większych, wspanialszych wydarzeń. Pewnie Państwu jest znany święty Franciszek z Asyżu. O tym człowieku nie ma co opowiadać w takich audycjach, ponieważ każdy, nie wiem, widział film o Franciszku, czytał książkę o Franciszku, widział 1000 jego obrazów, słyszał historię, czytał jego kwiatki i tak dalej. No jeden z najważniejszych świętych w historii chrześcijaństwa. Człowiek, który jakby powiedzieć, odnowił kościół. Wszyscy wiemy, Bóg go wezwał, odnów mój kościół, on tam pomylił. Najpierw chciał odbudować zwykły kościół. Chodziło o ten wielki, powszechny kościół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś w tym wszystkim znika nam to wielkie wydarzenie, jakim była wizyta Franciszka, biedaczyny z Asyżu, w Stolicy Świętej. Tam, na Stolicy Świętej, siedział wtedy Innocenty III. Papież, który nie jest zaliczony do grona błogosławionych i świętych. Nie jest to bez powodu. Był to człowiek swoich czasów, człowiek średniowiecza, niezwykle inteligentny, niezwykle wykształcony, studiował zarówno w Bolonii, jak i w Paryżu. Człowiek, który od początku swojego życia szykował się do kariery kościelnej. Tą karierę zaczyna robić w kurii rzymskiej, zostaje kardynałem diakonem, kiedyś było takie rozróżnienie, kardynałowie diakoni i kardynałowie prezbiterzy. On zostaje kardynałem, po czym po śmierci swojego poprzednika, Celestyna III, zostaje obrany na papieża. To dość ciekawe, bo Celestyn umierając zaklinał kardynałów, aby na jego następcę wybrali jego bliskiego przyjaciela, kardynała Giovanni San Paolo. Purpuraci jednak postanowili zupełnie inaczej. Purpuraci postanowili, że nowym papieżem zostanie właśnie Lorenzo di Segni, który przyjął imię Innocentego III. Był to dość młody papież. Wystarczy przypomnieć, że on, jakby powiedzieć, urodził się w 1160-161 roku. Nie jesteśmy do końca tego pewni, który to był rok. Natomiast papieżem zostaje w 1198 roku. Czyli tak można przyjmować, ma 38 lat. Niezwykle młody człowiek. Człowiek, który miał już doświadczenie w byciu kardynałem, miał już doświadczenie w kurii rzymskiej. I człowiek, który zostaje wyniesiony do najwyższej godności, która wtedy jest w europejskim świecie. Proszę Państwa, o papieżu Innocentym III mogą Państwo przeczytać mnóstwo rzeczy. To po prostu jest, to są tomiska. Można przeczytać wielki jego konflikt z cesarstwem. On tam manewrował między dwoma cesarzami. Najpierw popierał jednego, potem drugiego. Walczył o wpływy, walczył o to, aby papież mógł interweniować w sprawach państwa. W przypadku, jeżeli władca robi coś złego dla ludzi, on wywalczył sobie taką możliwość, wywalczył sobie to, ponieważ był święcie przekonany, że jest następcą świętego Piotra, który jest następcą Chrystusa i wtedy po raz pierwszy zaczęło się mówić, że papież to jest też następca Chrystusa, a nie tylko jednego z apostołów. Dlatego on też twierdził, że jako ten następca króla królów ma prawo dawać korony i wtedy zaczyna się właśnie ten konflikt między cesarstwem a papiestwem, jakby powiedzieć, jest największy i to tutaj właśnie papież zaczyna dzierżyć władzę i ten konflikt, przechyla się ta szala zwycięstwa na jego stronę. Ale to jest nieważne. Naprawdę. Każdy papież po kolei to robił. Mogą Państwo tomiska o tym czytać. Można przeczytać, że za jego czasów powstała krucjata dziecięca. Dzieci pod wpływem jednego chłopca, który miał na imię Stefan z Francji, który miał jakąś wizję, że jak pójdzie, to się otworzą wody, on przejdzie do Jerozolimy z tymi dziećmi, wybije wszystkich muzułmanów, odzyskają Ziemię Świętą. Król Francji oczywiście był całkowicie sceptyczny. Papież też był sceptyczny, ale nie nakazywał tych dzieci łapać, tylko pozwolił im iść. Oni, większość z nich poginęła, część została złapana, wywieziona jako niewolnicy, koniec. No to też o tym można poczytać. O Innocentym można poczytać na stronach prokatolickich, na stronach antykatolickich, na jakiś wróżka.pl i tak dalej. Wszyscy mają zdanie na temat tego człowieka. Człowiek bardzo kontrowersyjny. Człowiek, który nie bał się wykorzystywać swojej władzy. Na przykład, gdy król Filip francuski oddalił swoją żonę i znalazł sobie kochankę, papież przyzywa go do posłuszeństwa i mówi, to jest twoja żona. Król mówi, no dobra, to jest moja żona, ale ten związek można unieważnić, jak to wielokrotnie było robione wcześniej. Więc unieważnijmy ten związek. A papież Innocenty co robi? Nie, mój drogi. Oddalasz kochankę, bierzesz żonę do łóżka, a jak nie, to ekskomunika na całą Francję. W żadnym kościele Francji nie można odprawiać Eucharystii. W żadnym kościele Francji nie można udzielać pogrzebu. W żadnym kościele Francji nie można chrzcić dzieci. Co robisz? No i król Francji oddalił kochankę i wziął żonę do łoża małżeńskiego. Między nimi dobrze nie było, ale po kilku latach zaczęło się poprawiać. To był też taki papież, który bardzo mocno dbał o to, by władcy katoliccy byli katoliccy. I gdy między Francją a Anglią trwała wojna, to papież stanął i powiedział, koniec, basta, chcecie się bić? Ziemia Święta, proszę bardzo, islamistów jest ogrom, już w tej chwili, można tam iść. Ale między sobą? Katolicy? O co? O ziemię? O tytuły? Albo to, albo ekskomunika. Tacy władcy oczywiście mogli powiedzieć, ekskomunika, co mi tam, ekskomunika, niech mnie ekskomunikuje. No ale to jeszcze nie były te czasy, gdzie każdego tam można było ekskomunikować i nikogo to nie obchodziło. Po pierwsze, ekskomunika to są bunty wewnętrzne. Tak jak mówiłem, wszyscy ludzie zaczynają się buntować. Jak to ja nie mogę ochrzcić dziecka? Bo król żyje nie po Bożemu? To co to za król? A nawet jeżeli by się to udało ukryć, na przykład kler by nie ogłosił tej informacji w państwie, to jednak zostaje arena międzynarodowa. Każdy król dookoła mówi, ten król Francji jest ekskomunikowany, albo ten król Anglii jest ekskomunikowany. To jest heretyk. Można tam najeżdżać, palić, grabić, gwałcić, wszystko. To nie jest katolik. To nie jest mój brat, którego ja muszę miłować. To jest poganin. A? I królowie zaczynają powoli, powoli. I między Francją a Anglią konflikt za czasów Innocentego III zostaje zażegnany. Ponieważ obydwoje władcy mówią, no nie, aż tak nie zaryzykujemy. Trzeba przypomnieć, że to są te czasy, gdzie na tronie Anglii siedzi król Jan bez ziemi, ten zły z Robin Hooda. I on też powoli zaczyna myśleć, papież go straszy, ostatecznie oddaje całą Anglię w lędno papieskie, coś podobnego jak Mieszko zrobił przed swoją śmiercią, co nie do końca się podobało panom angielskim, ale to też wskazuje, że papież był pewnym takim wyznacznikiem nie tylko praw, ale też moralności. O tym się często zapomina przy Innocentym. Czy Innocenty był twardym człowiekiem? Twardym, na swoje czasy bardzo. Taki był wtedy potrzebny. Gdyby nie było takiego papieża, to nie wiadomo, co by się działo. Za czasów Innocentego niestety wyskoczyła wielka tragedia czwartej krucjaty. Oto zbierają się rycerze, żeby popłynąć, zaatakować Ziemię Świętą, odbić ją po raz kolejny, ale nie mają pieniędzy. I dochodzi do dealu. Wenecki doża mówi, dobra, damy wam statki, ale po drodze mi trochę pomóżcie. Tu odbijemy jedne ziemie, tu odbijemy drugie ziemie. I oni na to idą. I w momencie, kiedy już oni na to idą, ci rycerze, papież mówi, nie, nie wolno wam. I ich ekskomunikuje. Mówi, wszyscy, którzy płyną na tą krucjatę, to już nie jest krucjata, tylko interes doży Weneckiego. I ten interes skończył się zdobyciem Konstantynopola. Krucjatowcy zamiast atakować muzułmanów, zaatakowali prawosławne cesarstwo Konstantynopola. Wielkie zwycięstwo doży Weneckiego, wielkie zwycięstwo Wenecji. Papież załamywał ręce. Często mu mówią, o, za jego czasów czwarta krucjata. Robił wszystko, żeby do tego nie doszło, ale mu nie wyszło. Był to papież niesamowicie walczący z herezją. Za jego czasów, proszę państwa, zwołano Sobór IV Laterański. Tam przybyło prawie 1200 przedstawicieli. To byli kardynałowie, biskupi, arcybiskupi, również delegacja z Polski. Bardzo ważna. Kadłubek tam był na przykład. Bo przypominam, Kadłubek właśnie przez Innocentego III został zatwierdzony jako arcybiskup krakowski. I tam mówi się o wierze, ale mówi się też o heretykach. Mówi się, że heretyków trzeba zwalczać. Skąd to się wzięło? Ktoś sobie dzisiaj powie, w tym multikulti, w którym żyjemy, cudownym, wspaniałym, każdy może wierzyć w Buddę, w to, że Jezus jest ufoludkiem albo coś takiego. A w tamtych czasach mówiono, nie, nie wolno tak. Trzeba z tym walczyć. W południowej Francji mamy Katarów. Herezję. I tam dochodzi do krucjaty na tych Katarów, krucjaty, która ostatecznie jest przeprowadzona przez panów francuskich z północy. Oni najeżdżają południe, niestety zabijają, niszczą, zdobywają, niszczą tą herezję całkowicie. Ale ktoś powie, o, tam wierzyli inaczej trochę w Pana Jezusa. Ale gdy weźmiemy choćby francuskich historyków i poczytamy, co to była za herezja, to się włosy na głowie jeżą. Oprócz tego, że nie wierzyli, że Jezus był Bogiem, troszeczkę, oni mieli troszeczkę takie podejście jak dzisiaj wyznawcy Jehowy, że był Bóg dobry, jest zły Bóg albo zły szatan. Jezus jest jakby aniołem Bożym. Takie rzeczy wierzyli. Bardzo podobne do tego, co dzisiaj właśnie mówią Jehowi. I trzeba być doskonałym, tak doskonałym człowiekiem, żeby wejść do nieba. Nie powinno się jeść, pić, współżyć, dotykać płci przeciwnej. Nie powinno się nic w zasadzie robić. I wśród tych ludzi byli wyznawcy i doskonali. Ci doskonali właśnie w ten sposób bardzo często doprowadzali się do samobójstwa, nie jedząc, bo bali się, że jak cokolwiek spożyją, będą nieczyści. I ta herezja się rozwijała bardzo mocno. Była taka autodestrukcyjna, a jednocześnie była antychrześcijańska, gdyż nie uznawała Chrystusa za Boga. A pamiętamy, że święty Paweł o heretykach, którzy się już w pierwszej gminie chrześcijańskiej pojawili, mówi, oddaję ich szatanowi. Oni inaczej wierzą w zmartwychwstanie. Nie tak jak ja uczyłem i nie tak jak uczyli apostołowie. Co z tego, że wierzą, że Jezus jest Bogiem, ale wierzą troszeczkę inaczej. Proszę poczytać listy Pawła. Ja oddaję ich szatanowi. I tutaj papież mówi, trzeba coś z tym zrobić. I tam są wysyłani misjonarze, ale ci misjonarze ostatecznie zostają zabijani. To nie jest tak, że oni tam szli na tą południową Francję, ich witano, dialog międzyreligijny, dzień dobry, do widzenia. Nie, misjonarze katolicy są zabijani. I w momencie, kiedy te pierwsze trupy padają, papież wystosowuje informację do króla francuskiego, że to jest herezja. I król francuski robi z tym porządek. I tu kolejny mit, bo najlepiej w średniowieczu funkcjonować na micie. Jest taka sytuacja, że tam zostaje zdobyte jedno francuskie południowe miasto i zostają wybici wszyscy mieszkańcy. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Delegat papieża, który tam był, robił wszystko, żeby król francuski nie doprowadził do tej masakry, ale do tej masakry doszło. I istnieje taki mit powtarzany wszędzie, a w internecie to już po prostu funkcjonuje wszędzie, gdzie niby ten delegat papieża powiedział do króla, zabijaj wszystkich, Pan Bóg rozpozna swoich. To, proszę państwa, już w 1850 roku, gdzieś mniej więcej koło tego, historycy francuscy już udowodnili, że to jest mit totalny, że to jest bajka wymyślona 300 lat później na temat tego wydarzenia. Ale do dziś, jeżeli się powie Katarzy, że wpisać w internecie hasło, to jest pierwsza informacja, jak to katolicy wszystkich zabijali, myśląc o tym, że to Pan Bóg rozpozna swoje wierne sługi, więc można zabić i katolika, i Katarę, i tak dalej. Tymczasem właśnie delegat papieski robił wszystko, żeby do tego nie dochodziło. Ale do tragedii doszło? Doszło. Takie były czasy. Często my dzisiaj zapominamy, jak było ciężko. To, proszę Państwa, my mamy problem, ja mam problem rozmawiać ze swoim dziadkiem, który przeżył końcówkę wojny, który przeżył te czasy powojenne, gdzie nie było co jeść, gdzie się trzeba było ukrywać. Ja nie potrafię do końca zrozumieć, jak on wtedy myślał, a my w swojej inteligencji człowieka XXI wieku potrafimy jasno powiedzieć, co powinien myśleć człowiek w wieku XII i XIII. No to jest idiotyzm. Ale tak wielu z nas robi. Ale od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od cudu. I mamy tego papieża. I do tego chcę dojść. Mamy tego papieża. Władcę Europy, człowieka, który rozdaje korony, człowieka, który ma odwagę, użyję takiego słowa, żeby nie innego, grozić ekskomunikom, władcom krajów europejskich. Człowieka, który ekskomunikuje, kiedy trzeba, władców krajów europejskich, a także biskupów europejskich, jak na przykład biskupa Kolonii, którzy mu się stawiają, albo którzy popadają w herezję, albo którzy politykę traktują jako ważniejszą niż służbę w kościele. Nie boi się tego. To jest człowiek, który na ziemi nie boi się nikogo. Dlaczego? Ponieważ to mu trzeba oddać Innocentemu III. On wiedział, że jedyną rzeczą, o którą on się musi bać, to jest jego zbawienie. I to jest Jezus Chrystus, który go ostatecznie rozliczy. I że on miał takie myślenie i w ten sposób rozumiał swoją misję, my nie możemy mieć do niego pretensji. Prawdę. I przychodzi do niego człowiek z Asyżu, o którym wszyscy mówią, że wariat. Idiota. Heretyk. To jest człowiek, który nie tylko sam chce żyć w ubóstwie totalnym. To jest człowiek, który mówi, że wszyscy mają żyć w takim ubóstwie. To jest człowiek, który wytyka, że kler ma pieniądze. Jak to ma nie mieć pieniędzy? A potrzebne są pieniądze na biednych. Prawda. Na ubogich. Prawda. Na szpitale, które wtedy prowadzi tylko Kościół katolicki. Prawda. Na sieroty. Prawda. Na kult Boży. Prawda. Na wojny. Na krucjaty. Na wojny obronne. Prawda, prawda, prawda. I przychodzi facet, który mówi, najlepiej jakbyśmy nie mieli pieniędzy. I to dochodzi do informacja do Innocentego. A do tego dochodzi informacja jeszcze jedna. Ten człowiek ma coraz większe powodzenie i popularność. Rośnie nam druga herezja. Dopiero jedną we Francji ludzi doskonałych, tak świętych, że nawet nie chcą jeść, dopiero nam się udało tą herezję opanować. A tu nam już rośnie druga. Co robimy? Ojcze Święty. Ojciec Święty mówi, przyjmę tego człowieka. I wiemy, że dzień wcześniej mówił, że go wywali albo każe mu milczeć. I albo będzie posłuszny, albo go skarży o herezję i może zamknie w więzieniu. Takie miał przeświadczenie. I przychodzi do niego Franciszek. Ale dzień wcześniej papież idzie spać. Tak jak każdy człowiek. W nocy trzeba się wyspać. I ma objawienie. Nie wiem, czy to święty Józef wymodlił mu to objawienie. Bo święty Józef dokładnie w ten sam sposób dostał informację od Boga. W śnie. Śni mu się, proszę Państwa, kościół, budynek, który się wali. I przy tym kościele stoi ktoś ubogi i ten kościół podtrzymuje. Papież się budzi, jest pod wrażeniem tego snu, on był bardzo rzeczywisty. I idzie do swoich codziennych obowiązków, sprawuje mszę świętą, modli się, a potem ma wizytę świętego Franciszka. Przychodzi do niego człowiek, całkowicie mu nieznany. Natomiast w tym człowieku Innocenty rozpoznaje osobę, którą widział w śnie. Nagle dostaje objawienia. Ta informacja, ten sen, to nie był wymysł jego wyobraźni. To była informacja od jego Boga. To była informacja od Jezusa Chrystusa, tego, któremu on całe życie chce służyć i temu jedynemu, którego on się boi. Ponieważ nie bał się nikogo i na ziemi nikt mu nie mógł podskoczyć. Ten władca władców, a przy okazji jego władca, daje mu informację. Kościół się wali, a ten człowiek go trzyma. Dlatego Innocenty III łamie swoim autorytetem kościelne przepisy prawne i zatwierdza zakon braci franciszkanów i ich regułę. Co jest szokiem dla wszystkich purpuratów obecnych wtedy w Stolicy Świętej. Dlaczego powiedziałem, że łamie prawo? Otóż na wcześniejszych soborach ustalono, że w kościele katolickim nie może być już więcej zakonów niż te, które są ustalone. A mimo wszystko Innocenty, prawnik z wykształcenia, tak? Człowiek, który całe życie dbał o respektowanie zasad Kościoła katolickiego i kanonów Kościoła katolickiego, łamie tą zasadę. i zgadza się na to, by Franciszek dostał regułę życia zakonnego, w której będzie mógł żyć w łączności z Kościołem. Ktoś powie, ale jak to, przecież po franciszkanach powstało jeszcze wiele różnych zakonów. Nie, po franciszkanach nie powstały już zakony. To są zgromadzenia lub stowarzyszenia apostolskie na przykład. To już jest bardzo ważne w języku. A na przykład zakon dominikanów, który powstał po kilku latach, swoją regułę oparł na regule wcześniejszej, augustiańskiej. Więc oni nie mają jakiejś takiej swojej reguły, tylko mają regułę wcześniejszą i tylko dodane kilka punktów o swoim życiu, takie zasady życia, ale regułę mają o wiele starszą. Tu franciszkanie otrzymują regułę życia, więc Innocenty łamie zasady, które sam wcześniej ustanawiał, które swoim autorytetem potwierdzał, tylko pod wpływem jednego snu, Mary Nocnej, i zmienia Europę, zmienia świat. Franciszkanie zmieniają świat. Potem zatwierdza też Dominikanów, to jest drugi zakon, który zmienia Europę i zmienia świat. O tym też trzeba pamiętać. Ale tak jak mówię, tamto zatwierdzenie tej reguły nie jest aż tak rewolucyjne. Dominik nie był oskarżany o herezję. Dominik wręcz przeciwnie i jego bracia byli takim wzorem, kaznodzieje i tak dalej. Franciszkanie to byli ludzie, którzy byli uważani za jakiś odchył, jakąś patologię. I tutaj, proszę Państwa, od razu nasuwa się jedna rzecz, takie jedno skojarzenie. Pierwszy Sobór Jerozolimski, gdy weźmiemy Dzieje Apostolskie, mamy moment, w którym jest hierarchia, to są apostołowie z Piotrem na czele, Żydzi w zasadach prawa żydowskiego żyjący i jest charyzmat, to jest Paweł, który mówi jakieś rzeczy z kosmosu. Tu ci nie muszą się obrzezać, jest nawrócenie dla wszystkich, dla pogan, dla Greków, a Piotr mówi, kurczę, no my się obrzezamy, ci nasi wyznawcy to są przecież Żydzi, którzy się nawracają na chrześcijaństwo i dochodzi do konfliktu. I co mogłoby się stać, gdyby tych dwóch panów, Piotr reprezentujący hierarchię i Paweł reprezentujący charyzmat, by się nie dogadało? Chrześcijaństwo by się skończyło, proszę Państwa, zanim by się zaczęło. Bo od razu by się zrobiły dwa chrześcijaństwa, nie byłoby żadnej jedności, a Duch Święty by się nie mógł podzielić. Natomiast do tego nie dochodzi, dochodzi cud Soboru Jerozolimskiego, gdzie Piotr i Paweł spotykają się i dogadują się. Hierarchia i charyzmat. Hierarchia bez charyzmatu umiera, charyzmat bez hierarchii się gubi. Tak jest zawsze, tak było zawsze. Jeżeli ktokolwiek ma inne zdanie na ten temat, to niech se zakłada Kościół. Bo w Kościele katolickim jest w ten sposób. Jest hierarchia i charyzmat. I tu w ten sam sposób to wyglądało. Przyszedł charyzmat. Człowiek, który miał bezpośredni kontakt z Chrystusem. Do hierarchii, która go chciała na początku wziąć i wywalić. I się spotkali w pewnym miejscu, w Stolicy Świętej i dali początek ruchu franciszkańskiego, który niezliczony dzisiaj. Gdybyśmy chcieli policzyć wszystkich z rodziny franciszkańskiej, z pierwszego zakonu, z drugiego zakonu i z trzeciego zakonu, z wszystkich stowarzyszeń życia zakonnego, cały ruch honoracki i tak dalej, tego się nie da policzyć, proszę Państwa. Dla tych wszystkich ludzi życie opierające się na tym dokumencie, jakim była reguła franciszkańska i pewne jej oczywiście odłamy, zaczęło się tam, w spotkaniu Innocentego, średniowiecznego, twardego papieża z Franciszkiem, czyli z wariatem Bożym. I to był cud. I takich cudów życzę Państwu w życiu i takich cudów życzę sobie w życiu jak najwięcej. Do usłyszenia za miesiąc.